Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś proponuję spotkanie z nauką dotyczącą działania naszego autonomicznego układu nerwowego w warunkach stresu. Ta świadomość, co dzieje się w naszym mózgu, a tym samym z nami, kiedy wchodzimy w tryb stres, trauma, lęk, chroniczny stres. Więc ta świadomość pomaga zrozumieć mechanizm tych procesów i radzić sobie lepiej w takiej sytuacji. No a przecież rzeczywistość tych momentów nam dostarcza ostatnio bardzo wiele. Straszliwe rzeczy dzieją się na Ukrainie. Trudno to ogarnąć i rozumem, i emocje często za tym nie nadążają. Te sceny, te wydarzenia potęgują w nas napięcie, poczucie lęku, stres. O tym dziś, ale najpierw tradycyjnie w rozmowach nocą od 24 lutego, kiedy to wybuchła wojna w Ukrainie, Dagadana, polsko-ukraiński zespół.
Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie.
Защебетала тай ластівочка, защебетала тай промовляла, до господаря так примовляла, ой, вийде, вийде, господаренько, сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились, у вас ягнички та й покотились.
Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Szczedrywka i Daga Dana. A ja połączyłam się z Joanną Chmarzyńską-Golińską, certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną, superwizorką i terapeutką szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Joanna jest też edukatorką, autorką wykładów i publikacji na temat traumy.
Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj o stresie i o traumie. Przyglądamy się temu stresowi i temu, jak na ten stres reagujemy z różnych punktów widzenia. Dzisiaj o układzie nerwowym i o tym, jak nasz układ nerwowy, czyli takie centrum zarządzania naszym mózgiem i tym samym nami, reaguje na długotrwały stres i na traumę.
Tak, ja się cieszę, że możemy porozmawiać o tym, jak ludzki układ nerwowy odnajduje się w sytuacji zagrożenia. A cieszę się również dlatego, że taki mój ważny nauczyciel po traumie, psycholog, doktor biofizyki medycznej Peter Levine, on 10 lat temu pisał, że medycyna i psychologia mimo deklaracji, że wiedzą o związku ciała i umysłu, to w praktyce nie do końca ten związek doceniają.
To prawda.
To się też zmienia, ale też dlatego, że coraz więcej o tym wszędzie mówimy i ja Ci najpierw z tego miejsca, Haniu, dziękuję, że wywołujesz temat do namysłu.
Tak, bo wiem, że jest to temat bardzo ważny, aczkolwiek ciągle niedoceniany. Mówi się coraz więcej o psychosomatyce, o zaburzeniach, o chorobach związanych z tym, co się dzieje z naszymi myślami, z naszymi emocjami i jak to oddziaływuje na ciało. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jak ten nasz układ nerwowy reaguje na sytuację zagrożenia.
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo zobacz, nasz język intuicyjnie mądry jest pełen takich zwrotów, które wskazują na powiązanie psychiki i ciała, na przykład kamień z serca, leży mi coś na wątrobie, gula w gardle.
Zalewa mnie żółć.
Tak, albo na przykład czuję się tak, jakbym miał kamień na żołądku, prawda? Też coś takiego czasami możemy usłyszeć. A jednak jest coś na rzeczy z tym niedocenianiem związku ciała i umysłu. I że to się tak aplikuje trochę opornie. Może podobnie jak niegdyś teorie Darwina albo Kopernika. I ja tak myślę, że podobnie te teorie z zakresu fizjologii traumy pokazują nam, że w naszym układzie nerwowym, oprócz mózgu ludzkiego, czyli racjonalnego, są również ewolucyjnie niższe piętra. Czyli, że można powiedzieć, że są tam starsze ewolucyjnie zwierzęce mózgi. Mózg gadzi, czyli ten instynktowny, oraz mózg ssaka, tak? Czyli można powiedzieć mózg emocjonalny. I to jest jakby najważniejsze, jeżeli mówimy o układzie nerwowym w traumie, że w sytuacji zagrożenia nie zawiaduje nami kora nowa, tak? Czyli ta struktura podobna do orzecha włoskiego, z której się szczycimy. Natomiast w sytuacji zagrożenia przejmują nad nami kontrolę reakcji instynktowne, tak? Które pomijają świadomość. I też dlatego ta część układu nerwowego, która reaguje na zagrożenie, nazywa się autonomicznym układem nerwowym. Tak, autonomicznym, czyli właśnie niezależnym od naszej woli. I ta już niezależna od naszej woli reakcja na zagrożenie może pójść dwoma torami. Tryb walcz i uciekaj. A gdy ta reakcja jest z jakichś powodów niemożliwa, no bo na przykład jesteśmy zakleszczeni jakoś w aucie po wypadku. Ona jest też niemożliwa rozwojowo, no bo dzieci też właściwie nigdy nie walczą, nie uciekają. Dlatego w przypadku tej tak zwanej traumy złożonej, gdzie nie chodzi o jakieś incydentalne wydarzenie szokowe, tylko o to, że dziecko wychowuje się w takiej sytuacji traumatycznej w sposób chroniczny, to dzieci zawsze będą wybierały tą możliwość jakby z poziomu mózgu gadziego, czyli reakcję zamarcia i bez ruchu. Może jeszcze chwilę pozostańmy przy tym trybie mobilizacji, pozostań czujny, walcz albo uciekaj. Możemy zobaczyć ten tryb u nas w gdańskim zoo, a konkretnie jak pójdziemy do surykatek, ja bardzo lubię ten mały wybieg, ten mały świat tych małych zwierzątek. I tam widzimy, że jedna z surykatek czuwa nad bezpieczeństwem całej grupy i ona jest taka napięta i czujna i wypatruje niebezpieczeństwa. A na wypadek zagrożenia, no dajmy na to, że jastrzębia, ona wydaje taki głośny sygnał do ucieczki. Wtedy ta cała kolonia zniknie gdzieś tam pod ziemią w bezpiecznym systemie korytarzy. I chodzi o to, że ta jedna, ta pilnująca bezpieczeństwa, bierze na siebie ciężar bycia w trybie maksymalnej czujności, prawda? Takiej gotowości dania tego sygnału do ucieczki. A dzięki temu ta reszta stada pozostaje rozluźniona, pozostaje w takim stanie tego autonomicznego układu nerwowego, który możemy nazwać takim rejestrem bezpiecznego zaangażowania społecznego. One się tam bawią, jedzą, matki karmią młode, te młode sobie barszkują. Jest wesoło, żywo, witalnie, aż miło popatrzeć, można powiedzieć. Tak?
Bo wiedzą, że ktoś ma nad nimi pieczę i opiekę.
Tak, i ich układy nerwowe dla odmiany, w przeciwieństwie do tego strażnika, mogą być w tym rejestrze bezpiecznego zaangażowania społecznego. Ale ta sytuacja u tych surykatek nam pokazuje, że nie można być w obu stanach naraz. Tak? I teraz wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że człowiek nawykowo uwięziony jest w takiej pozycji jak ta surykatka na straży. Tak? I w tym stanie świat nie jest bezpiecznym miejscem. Muszę siebie chronić. Nie ma tu jakoś takiego klimatu, przestrzeni na relacje, nie ma zabawy, nie ma relaksu. W tym stanie dominuje lęk i gniew. Fizycznie upośledzone jest trawienie, bo większość krwi płynie do mięśni. Wtedy mamy też takie rozszerzone źrenice, podwyższony puls, napięcie szyi, barku, pleców. I w tym stanie też nasłuchujemy takich odgłosów niebezpieczeństwa. I co jest bardzo ciekawe, że nasz słuch gorzej słyszy wtedy rejestry ludzkiej mowy, no bo w tym trybie walcz i uciekaj, to się generalnie nie rozmawia, a raczej się ucho przestawia na takie rejestry zarezerwowane dla wykrywania, powiedzmy, niebezpieczeństwa czy drapieżników. To jest też ciekawy temat, bo czasami słyszymy gorzej i może warto nie wpadać w panikę, że tracimy słuch, tylko pochylić się nad autonomicznym układem nerwowym, który może znajduje się w rejestrach tego właśnie wykrywania zagrożenia. Bo ten rejestr jest dobry, ale on jest dobry na pół godziny, prawda?
Tak.
Ale kiedy on się przedłuża, kiedy my w sposób taki utrwalony wejdziemy w ten rejestr, to jest już kłopot, bo w tym trybie utrudniony jest kontakt z innymi. Brakuje nam poczucia pewności też w relacjach. I też to, co jest bardzo ważne, co chcę podkreślić, że w tym trybie zmniejsza się taka możliwość zwracania uwagi na potrzeby innych. I to jest ważne, żeby spojrzeć na to zjawisko z takim akceptującym, nieoceniającym zrozumieniem, że w stanie zagrożenia nam się zmniejsza to widzenie innych, tak? Zmniejsza nam się współczucie i empatia.
Czyli Jasiu, można powiedzieć, że jeśli długotrwale jesteśmy w takim napięciu, uważności na nadciągające zagrożenia, to nasz cały organizm funkcjonuje zupełnie inaczej i upośledza pewne naturalne czynności poznawcze, ale także naszego ciała.
No dokładnie tak jest. Ja ostatnio rozmawiałam z taką moją fizjoterapeutką, bo oczywiście, że my u naszych fizjoterapeutów zjawiamy się z napięciami w różnych miejscach i oni mogą nam te napięcia manipulować przy tym, czy osteopaci, prawda, czy masażyści, ale jeśli układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy nie zostanie jakby z tego rejestru walcz i uciekaj wyprowadzony w te rejestry bezpiecznego zaangażowania społecznego, to te napięcia nam się będą produkowały w kolejnych miejscach, prawda? Więc tutaj jest ważne, ja też na koniec więcej może troszeczkę o tym powiem, jak autoregulować sobie trochę ten autonomiczny układ nerwowy.
A powiedz, Jasiu, jeszcze, jakie sytuacje mogą prowadzić nas do takiego stanu właśnie, stanu napięcia, stanu wypatrywania czy nasłuchiwania zagrożenia? Czy tylko sytuacja taka ewidentna, w jakiej teraz jesteśmy, zagrożenia wojną, zagrożenia śmiercią, zagrożenia unicestwieniem? Czy też sytuacje bardziej codzienne, związane na przykład z mobbingiem w pracy, trudną sytuacją życiową, wiecznymi konfliktami w rodzinie, rozwodem?
Tu by jeszcze trzeba było w przypadku jakby ludzi zwłaszcza dołożyć taką kwestię, że w sposób wrodzony nasz autonomiczny układ nerwowy ma różne sposoby, za pomocą których próbuje przetrwać. Ja tutaj powiedziałam o tym trybie walcz i uciekaj, ale jeszcze wiesz, może zanim odpowiem na twoje pytanie, to pozwól, bo to jest ważne, bo bez tego nie odpowiem może na to pytanie, żeby to było jasne. Mm-hmm. Jeszcze powiem, że ten tryb walcz lub uciekaj to wcale nie jest taki najgorszy, bo tutaj wciąż jest życie, jest mobilizacja, jest energia, no tylko, że one faktycznie są nakierowane na czujność, na walkę, na ucieczkę, a nie na relacje, nie na prokreację, prawda, nie na widzenie innych. Ale mówię, ten tryb jeszcze nie jest najgorszy, bo najbardziej odzierający nas z życia tryb reakcji na traumę to będzie zamarcie, bezruch. Po pierwszej wojnie światowej ta reakcja dostała miano shell shock. Shell to łuska, jak łuska pocisku, ale też shell to skorupa. Czyli zobacz, można to tłumaczyć dwojako, jako ten szok od ostrzału, ale może też takie, możemy to też słyszeć jako takie zaskorupienie, a skorupę mają gady. Czyli mamy tutaj zejście do jeszcze starszego ewolucyjnie piętra w układzie nerwowym, za pomocą którego to piętra też możemy zareagować na zagrożenie, jeśli nasz układ nerwowy, ten autonomiczny, czyli niezależny od woli, uzna, że walka i ucieczka nie są możliwe, to zareaguje bezruchem, zamarciem. Ten Peter Levine, o którym wspominałam, on pisał o tym, że natura rozwinęła te reakcje bezruchu, zamarcia prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że może jakoś umożliwiała przeżycie, bo drapieżniki nie interesują się padliną, mogą też stracić zainteresowanie ofiarą, kiedy ona jest w stanie takiego zamarcia. No a po drugie, w zamarciu też nie odczuwa się bólu, więc no, ta ewentualna śmierć będzie mniej bolesna. I u tego Levine'a po raz pierwszy spotkałam się z podejściem, że traumy nie powoduje samo wydarzenie. Bardziej, że do narodzin tego całego traumatycznego zjawiska w nas przyczynia się, powstała w kontakcie z danym wydarzeniem energia, która nie została rozładowana i zostaje uwięziona w układzie nerwowym. No skąd tam ona dalej się jest pustoszenie w umyśle i ciele za pomocą różnych objawów. I Levine w swoich różnych książkach podaje przykłady z życia zwierząt. Na przykład podaje taki przykład antylopy, która najpierw w obliczu pościgu geparda uruchamia reakcję walki, prawda, o życie poprzez ucieczkę. Poziom energii w jej układzie jest ogromny, gdy gepard ściga ją te 100 km na godzinę. Ale kiedy gepard jest już tuż o włos od pochwycenia ją w swoje zęby, to ta antylopa blokuje tą ogromną energię i pada na ziemi w bezruchu jak martwa. I tak reagują wszystkie ssaki, gdy śmierć, gdy niebezpieczeństwo jest tuż. I na takim zwolnionym poklatkowo filmie widać, że ta antylopa upada ułamki sekund przed tym, jak zostanie pochwycona. No i właśnie sobie możemy wyobrazić, że ten gepard ją tam gdzieś ciągnie, w jakieś miejsce już się zabiera do konsumpcji, ale wokół krążą hieny, które go rozpraszają, dekoncentrują i on na chwilę odbiega, by ją przegonić. I ta antylopa korzysta z okazji, ona wtedy wychodzi z tego zamarcia i ucieka. Ale to, co najważniejsze, to, że gdy ona się znajdzie w bezpiecznym miejscu, to zaczyna się trząść i czasem dobre kilka minut to robi. Tak dosłownie wytrzęsie z siebie tą zablokowaną w chwili znieruchomienia ogromną energię, ale tym samym ona szybko wróci do równowagi i będzie zdolna wrócić też do normalnego funkcjonowania. Czyli kluczowe po tym zamarciu jest uwolnienie tej skumulowanej energii. A okazuje się, że my ludzie, no od tym się różnimy od zwierząt, że zatraciliśmy tą umiejętność, bo my też kiedy wejdziemy w te stany zamarcia, to też musimy uwolnić energię, bo skumulowana ona sobie nie zniknie, utrzymując się w ciele będzie przyczyną różnych dolegliwości. I powiem może tak krótko, że jeżeli po wypadku na przykład jakimś trzęsiecie się państwo, to jest naprawdę coś dobrego i ważnego i tego nie należy się bać, to należy przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza i tak jakby wytrząść się jak najbardziej. Albo też jeżeli ktoś jest w terapii i przychodzi, no nie tylko w terapii, ale przypomina nam się coś kiedyś z przeszłości i przychodzi do nas szlok, drżenie, konwulsje, to naprawdę pozwólmy temu wyjść z ciała.
Tak, bo to jest metoda uwalniająca napięcie, stres, wszelkie urazy. To jest metoda, która dzisiaj nazywa się TRE.
Tak, to jest właśnie tak jakby, można powiedzieć, doprowadzanie ciała do takiego momentu, w którym ono właśnie wejdzie w to drżenie i zacznie uwalniać tą skumulowaną w trakcie traumy energię, która nie posłużyła do walki i do ucieczki. I też jeżeli ktoś z Państwa na przykład ma psa, to też na takim spacerze z psem widać, jak psy naturalnie, bo one co chwilę, ich układ nerwowy ulega jakimś wzbudzeniu na widok innego psa, a potem się tak otrzepują, prawda? My się otrzepujemy, bo nie wiem, bo to nie wypada. Chociaż zobaczcie Państwo, pewne rzeczy robimy intuicyjnie, bo czasami tak otrzepujemy ręce, prawda, albo tak głowę. Ja bym powiedziała, czujmy się w tym swobodnie, bo to jest bardzo naturalne lekarstwo, które mamy przy sobie.
Częściej powinniśmy się trząść, wytrząsać stres, nawet włączyć sobie muzykę i tańcząc, trząść całym ciałem, rękami, nogami, korpusem, głową. W rytm muzyki. To jest bardzo dobra metoda.
Tak, ja właśnie pamiętam taką różnicę, gdy w jeszcze takim głębokim PRL-u wyjechałam z rodzicami do Afryki, tam przez pewien czas mieszkaliśmy, to właśnie w ichnim kościele katolickim, w przeciwieństwie do naszego, wszyscy śpiewali, tańczyli, klaskali i dużo było, można powiedzieć, takich gestów, które wytrząsywały z ciała energię. Ja wtedy nie rozumiałam, dlaczego po takiej i ich mszy wychodzę w takim dobrym stanie nerwowym. To jest w ogóle trochę takie smutne, że u nas jakoś jest tego mniej niż w tych takich cywilizacjach.
Powiedz mi proszę, bo już powolutku kończy się nasz czas. Jaka jest dla nas wiadomość z powodu tego, że nasz układ nerwowy działa w ten sposób, że tam ten mózg gadzi i mózg ssaka, decyduje, walcz lub uciekaj, bądź właśnie zamroź się. Co my z tym możemy zrobić, już wiedząc, że tak jest?
Jak jesteśmy w tym rejestrze bezpiecznym, no to przecież tego nie pomylimy z niczym, prawda? Jesteśmy wtedy, doświadczamy ciepła, bezpieczeństwa. Potrafimy dzielić się z drugim człowiekiem swoją, jego obecnością. Czujemy się po prostu fajnie, okej. Jeżeli jesteśmy w tym czerwonym, że tak powiem, rejestrze do walki, do ucieczki, podwyższony mamy puls, szerokie źrenice, no też tego nie pomylimy. A jak jesteśmy odcięci w takiej dysocjacji, to też można powiedzieć, że możemy to rozpoznać. Jesteśmy tacy senni, tacy zdekoncentrowani. I teraz to, co my mamy przy sobie zawsze, takie lekarstwo, to mamy nasz własny oddech. I zobaczcie Państwo, za każdym razem, kiedy bierzemy głęboki wdech, to my aktywizujemy tą wiązkę nerwu wagalnego, która jest odpowiedzialna za mobilizację. Dlatego na przykład biegacze często tuż przed startem biorą takie 3 głębokie wdechy, bo oni się mobilizują do walki i do ucieczki. Czyli jeżeli potrzebujemy energii, jesteśmy trochę tacy właśnie ospali, odcięci, nierealni, nieobecni, to wtedy bierzemy głębokie wdechy. Natomiast jeżeli właśnie odwrotnie, jesteśmy za bardzo pobudzeni, jesteśmy w tych rejestrach walki, to wtedy nasz wydech musi być 2 razy dłuższy niż wdech. Czyli no jeżeli wdech jest na przykład na 4 albo na 3, no to wydech może być na 8.
Tak, żeby uspokoić, żeby to był sygnał do mózgu, że oddech się uspokaja, czyli że wszystko jest dobrze.
No tak, i to jest właśnie takie najprostsze lekarstwo, które zawsze, zawsze przy sobie mamy. Inne proste lekarstwo to jest właśnie ta świadomość, ta możliwość zeskanowania się, w którym jakby piętrze autonomicznego układu nerwowego jesteśmy, tak? Bo jeżeli jesteśmy zdenerwowani, pobudzeni i będziemy brali bardzo głębokie oddechy, to pobudzimy się jeszcze bardziej i możemy dostać ataku paniki. Więc kiedy jesteśmy pobudzeni, nie bierzemy głębokich wdechów, nawet możemy wziąć wdech i zatrzymać to powietrze na 4 sekundy i potem robimy bardzo długi wydech. Jeżeli jesteśmy w tym stanie odcięcia, bierzemy wdechy, żeby się ożywić, żeby być bardziej w mobilizacji, bardziej przytomni. I jeszcze teraz powiem, ponieważ ten nerw błędny, on wychodzi tak jakby z pnia mózgu i przechodzi bokiem po szyi za uszami. I masaż tych okolic, na przykład może panie mają taką szczotkę włosianą, która tak anti-aging działa. I ten cały tył szyi, tak można sobie tutaj masować, czy zimny prysznic na tył szyi. To wszystko tak ładnie nam tutaj tonizuje ten nerw błędny i wprowadza nas w te rejestry bezpiecznego takiego zaangażowania. Też dla tych osób takich mocniej pobudzonych, no to jeszcze mogę powiedzieć, że taki, powiedziałam, że wydech ma być dłuższy, ale wydech też może być taki wspomagany. I na przykład puszczanie z dziećmi baniek mydlanych, albo gra na instrumentach, albo śpiew. Też śpiew jest bardzo bardzo cudownie uspokaja nam ten autonomiczny układ nerwowy, tak? Ten nerw wagalny, który gdy on jest w takiej zbyt dużej mobilizacji.
Myślę, że taniec też. Taniec w rytm muzyki, kiedy nasze ciało wykonuje rytmiczne ruchy, to bardzo uwalnia naszą głowę, a tym samym układ nerwowy.
I skłony też, takie skłony, jeżeli tam w tym tańcu powiedzmy też w jakiś sposób można to zawrzeć, to też takie skłony właśnie z takim później staniem prosto, to też bardzo ładnie nam tonizuje ten nerw wagalny.
Czyli podsumowując, antidotum na ten stres, na tryb walcz lub uciekaj, bądź zamroź się, będzie ruch przede wszystkim i oddech. Świadomie możemy w ten sposób sobie poradzić z tymi stanami, które rządzą nami poza naszą świadomością.
Dokładnie, jeszcze bym dodała, że nasze układy autonomiczne się synchronizują ze sobą, więc jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę o takim uregulowanym, dobrym stanie, w dobrej dyspozycji, że ona się czuje bezpiecznie, radośnie, to przebywanie w jej towarzystwie spowoduje, że się jakoś tak z nią możemy synchronizować, uspokoić.
Ach, to świetnie, że o tym powiedziałaś, bo to jest też ta teoria tego, że możemy się zarażać emocjami od ludzi, i tymi dobrymi, i tymi złymi.
No dokładnie.
A w tym wypadku chodzi o te dobre. Joasiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za te ciekawe informacje, poszerzające naszą świadomość na temat tego, jak funkcjonujemy, jak możemy sobie radzić ze stresem, z traumą, z przerażeniem, z obawą i lękiem.
No mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę Państwu to wyjaśnić, i dbajmy o siebie, dbajmy o nasze autonomiczne układy nerwowe i wszystkim życzę tych bezpiecznych rejestrów, kiedy czujemy się zaangażowani społecznie.
I bezpiecznie w związku z tym. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Chmarzyńska-Golińska, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka, terapeutka szkoleniowa, edukatorka w zakresie traumy. Dbajmy o siebie, na ile mamy wpływ, a mamy. Stefan Kotiuk, Hanna Bilczyńska-Toczko, na koniec Dagadana, polsko-ukraiński zespół. Tymczasem. Każda chwila.
się